Jak zwykle jest nam bardzo miło przywitać się z Państwem. To czwartek, drugi dzień lipca.
Marcin Cecatka.
Robert Gala, przed nami Magiel. Kto dzisiaj świętuje?
Dzisiaj dziennikarze sportowi.
No, znamy kilku, jednego szczególnie pozdrawiamy. Panie Michałku, wszystkiego najlepszego.
No, wielu dziennikarzy sportowych. Twój ulubiony dziennikarz sportowy poza panem Michałkiem?
Poza panem Michałkiem nie mam swojego ulubionego dziennikarza sportowego. Dla mnie tak. Liczy się tylko jeden, Michał Ostafijczuk.
A drugi, moim zdaniem, Andrzej Zydorowicz.
Andrzej Zydorowicz, tak, to troszeczkę inne pokolenie, moim zdaniem.
No, ale też dziennikarz sportowy.
A to prawda. I dzisiaj także Międzynarodowy Dzień UFO. A dlaczego akurat dzisiaj, to wyjaśnimy za chwilę. No, bo właśnie teraz przechodzimy do kalendarium. W roku którym? 1698 Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych. Silnik parowy, no jak sama nazwa wskazuje, napędzany jest parą, najczęściej parą wodną.
Rok 1928, także Wielka Brytania. Wtedy, dopiero wtedy, kobiety, które ukończyły 21 lat, otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze, czyli 10 lat później niż w Polsce. Co prawda w 1918 kobietom, przynajmniej niektórym, pozwolono głosować, takim, które ukończyły 30 rok życia, żeby trochę tak dojrzały, żeby
zmądrzały, tak.
Zmądrzały i dopiero jak mają 30 lat, to mogły głosować pod warunkiem, że były wystarczająco bogate.
No tak, to zrozumiałe. A teraz Polska, rok 1959. Wtedy wydano rozporządzenie o wprowadzeniu książeczek zdrowia dzieci. To był taki dokument przeznaczony dla dzieci w wieku do lat 19. Obowiązywał jeszcze za naszych czasów, kiedy byliśmy dziećmi.
I jeszcze wydarzenie z 1947 roku. Wtedy w miejscowości Roswell w amerykańskim stanie Nowy Meksyk podobno wylądowało, chcąc nie chcąc, UFO.
Ale bardziej chcąc, czy bardziej nie chcąc?
Podobno nie chcąc, nie bo się rozbili ci.
No to właśnie.
Co tam się w ogóle stało?
Notka prasowa stwierdziła, że wojsko znalazło latający spodek na ranczu niedaleko Roswell. Wojsko uznało, że obiekt pochodzi z kosmosu. Rząd amerykański tylko ten jeden raz przyznał, że znaleziono latający talerz. Wiadomości 8 lipca 1947 roku. Armia amerykańska oświadcza, że znaleziono latający dysk.
A to latający dysk czy talerz w końcu, bo nie wiem.
No tak, tak to przetłumaczono. W tej wersji latający talerz bądź latający dysk. No i to jest ważne wydarzenie dla tych, którzy wierzą w UFO. No i na pamiątkę tamtego wydarzenia dziś właśnie świętujemy Międzynarodowy Dzień UFO.
UFO to jest jedna sprawa, a druga to temat przewodni dzisiejszego magazynu Magiel.
No tak, już najwyższa pora pomyśleć o emeryturze.
A w naszym przypadku tak, ale pewnie są jeszcze młodsi słuchacze, którzy nie zastanawiają się, co będą robić po 60 czy 65 roku życia.
Jak mawia jedna z naszych słuchaczek, hajla bajla.
Tak, hajla bajla, a potem co?
A potem ta emerytura w wysokości kilku złotych, a w niektórych przypadkach nawet kilkudziesięciu groszy. Są też takie przypadki.
Są, proszę Państwa. Dlatego my będziemy się zastanawiać dzisiaj, kiedy należy się właśnie zacząć zastanawiać nad emeryturą. No i czy taka emerytura to jest rzeczywiście odpoczynek, regeneracja, no i takie hajla bajla już po 60 czy 65 roku życia.
To też, poza tym politycy o tym nie powiedzą, ale ekonomiści od lat mówią, że podwyższenie wieku emerytalnego to jest konieczność, zwłaszcza w naszej nie najlepszej sytuacji demograficznej.
No, kiedy poprzedni rząd, poprzedni chciał
wprowadził
to...
Skończyło się to źle, porażką w wyborach.
No właśnie, więc to nie jest politycznie dobra decyzja.
Tak jak już przypominaliśmy, wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, choć była nie tak dawno próba podwyższenia tego wieku, ale z tego wycofano się. A kiedy, jeśli już uzyskamy ten wiek, najlepiej przejść na emeryturę? Optymalny miesiąc. Specjaliści często wskazują, że najlepszy byłby początek roku jako najlepszy czas na zakończenie pracy. Natomiast osoby planujące przejście na świadczenie w połowie roku powinny wziąć pod uwagę przede wszystkim lipiec, czyli ten miesiąc, który się rozpoczął. Dlaczego? Ano po to, by skorzystać z rocznej waloryzacji składek emerytalnych.
A widzisz, czyli warto się nad tym zastanowić. Lipiec.
Jeśli ktoś planuje już teraz w tym roku przejść na emeryturę.
Tak, no dobrze. Pani Kamila napisała u nas na Facebooku tak. O emeryturze powinniśmy myśleć niestety już jak podejmujemy pierwszą pracę, żeby była umowa najlepiej na cały etat. Wtedy wysokie składki są odprowadzane. Niestety u nas w Polsce jest jak jest. Jeśli dożyjemy sędziwego wieku, to nie możemy sobie pozwolić na high life. Człowiek dorabia na prawo i lewo, jak może, żeby żyć godnie. Pani Janina napisała tak. Emerytura to czas na odpoczynek i zwolnienie tempa życia. Nie zawsze tak jest, ponieważ dużo osób dorabia, aby godnie żyć. Pani Janina, jak pisze, ma 74 lata i jeszcze pracuje. O ile będzie jej dopisywało zdrowie, to tak będzie nadal. Niektórzy sądzą, że to pracoholizm, ale każdy niech robi, co uważa. Tak napisała pani Janina. Czy rzeczywiście nasi emeryci dorabiają, bo muszą dorabiać, bo te emerytury są po prostu za niskie?
Statystyki pokazują, że rzeczywiście coraz więcej osób, które mimo uzyskania tego wieku emerytalnego, nie rezygnuje z pracy, w dalszym ciągu chce pracować i pracuje.
Czy rzeczywiście tak to wygląda, także w państwa przypadku? No czekamy na sygnały. My dzisiaj sporo o emeryturach.
Tak jest. Pani Bożena trochę narzekała na wysokość emerytury, ale są tacy, którzy mają jeszcze gorzej, bo na koniec ubiegłego roku 5,5 tysiąca osób otrzymywało świadczenie mniejsze niż 50 zł miesięcznie.
No i do kogo te osoby mogą mieć teraz pretensje?
No, chyba do siebie, że te składki ewentualnie do swoich pracodawców, że nie były odprowadzane. A 8,5 tysiąca świadczenie tak w przedziale od 50 do 200 zł miesięcznie. No trudno wyżyć za takie pieniądze.
Ciężko na pewno.
Niestety to nie są jedyne przypadki. Armia tak zwanych bieda emerytów w Polsce rośnie w niepokojącym tempie i ta grupa w najbliższych latach, jak szacują eksperci, ma wzrosnąć do ponad 600 tysięcy osób.
No więc rzeczywiście warto wcześniej pomyśleć o przyszłości i o emeryturze. A teraz trochę więcej, od Moniki Kiełczyńskiej, pani Monika jest rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym regionie.
Dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, emerytura przysługuje po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat. Jeżeli osoba, która wnioskuje o to świadczenie, ma opłacone składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne choćby za jeden dzień, na przykład jako pracownik czy osoba prowadząca działalność gospodarczą. Wysokość emerytury obliczamy dzieląc sumę zwaloryzowanego kapitału początkowego i składek zewidencjonowanych na koncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia. Średnie dalsze trwanie życia ogłaszane jest przez prezesa GUS w komunikacie w specjalnych tablicach obowiązujących od 1 kwietnia do końca marca kolejnego roku. Im wyższa jest suma składek na koncie i im krótsze jest średnie dalsze trwanie życia, tym wysokość emerytury jest wyższa. Suma składek jest tym wyższa, im dłużej pracujemy i im wyższe jest wynagrodzenie, od którego obliczane są składki emerytalne. Dlaczego jeszcze emerytura jest wyższa, im dłużej pracujemy? Otóż nie tylko z uwagi na to, że dłużej pracując mamy więcej składek, jest ich większy zasób na koncie, ale przede wszystkim dlatego, że podlegają one kwartalnym i rocznym waloryzacjom składek. A waloryzacje składek dotyczą całego kapitału, jaki zgromadziliśmy, a nie tylko ostatnich składek. Do tego im dłużej pracujemy, tym skraca się nam to średnie dalsze trwanie życia, więc też podnosi nam to wysokość przyszłej emerytury. Wybierając odpowiedni moment na przejście na emeryturę, warto też wziąć pod uwagę aspekt związany z waloryzacją. Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest zawsze 1 marca. Jest ściśle związana z wysokością inflacji. Im wyższa inflacja, tym wyższy procent, o które waloryzowane są świadczenia. Marcowej waloryzacji podlegają świadczenia przyznane na ostatni dzień lutego. Jeżeli mamy już osiągnięty wiek emerytalny i zastanawiamy się, czy wniosek o emeryturę złożyć w lutym, czy w marcu, Zdecydowanie korzystniej zrobić to w lutym. Wtedy wysokość świadczenia zostanie ustalona na luty, a za marzec otrzymamy już wyższe, zwaloryzowane świadczenie. O tym, w jakim terminie przejść na emeryturę, każdy powinien zdecydować sam. Jest bardzo dużo różnych czynników mających wpływ na wybranie tego optymalnego momentu, a i tak nie można być pewnym, czy wybrało się ten najlepszy. Nikt nie wie, jaka będzie wysokość kolejnej waloryzacji składek, jaka będzie kolejna waloryzacja emerytur, a także jakie będą kolejne tablice średniego dalszego trwania życia. Pewne jest natomiast to, że ZUS, wyliczając emeryturę, zawsze sprawdza, które tablice dla ubezpieczonego są korzystniejsze. Czy te, które obowiązywały w czasie ukończenia przez niego wieku emerytalnego, czy te, które obowiązują w czasie złożenia wniosku o emeryturę albo wniosku o podjęcie emerytury.
Pani Monika Kiełczyńska z ZUS-u jeszcze się u nas pojawi.
Ale warto zajrzeć do tych tablic, bo ZUS, nawet jak słyszeliśmy, ma takie tablice i tam możesz sprawdzić, ile tak pożyjesz.
Ile jeszcze pociągnę. Ciekawe, jakie algorytmy tam obowiązują. Znaczy, skąd ja mam wiedzieć, ile pociągnę?
No zajrzysz w tablicę i będziesz wiedział. Tylko trzeba uzyskać dostęp do takiej tablicy. Wspominaliśmy nie tak dawno, że rośnie grupa pobierających tak zwane bieda emerytury, wyjątkowo niskie.
No naprawdę niskie, bo jedna pani otrzymuje ile miesięcznie?
Według ZUS najniższa emerytura wypłacana jest w kwocie 2 groszy. Pobiera ją kobieta z Biłgoraja, która przepracowała jeden dzień. No przynajmniej oficjalnie przepracowała jeden dzień, za ten jeden dzień zostały opłacone składki, stąd taka emerytura. Ale są też tacy, którzy pracowali dłużej i tą emeryturę mają zdecydowanie wyższą. Mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku prawie 86 lat, no rzeczywiście popracował, staż pracy 67 lat.
Prawdopodobnie lubił swoją pracę.
No tak, bo skoro w wieku 86 lat postanowił przejść na emeryturę, no i wtedy ta emerytura, a to było już prawie 2 lata temu, wynosiła 49 tysięcy złotych.
Czyli warto długo pracować, długo i tak na wydajnie.
Swoją drogą, jak długo będzie pobierał tę emeryturę?
No to już zależy od ZUS-u i od tych algorytmów.
Znaczy się, to zależy od tego, jak długo pożyje.
No tak, ale to ZUS, ale ZUS wie, ile pożyje, bo ZUS ma już tablicę.
Już 86 lat pożył i dopiero postanowił przejść na emeryturę. No to może jeszcze kilka porad od pani Moniki Kiełczyńskiej.
Rezygnując z aktywności zawodowej, należy też przyjrzeć się swojemu dotychczasowemu ubezpieczeniu i przeanalizować, jak długo były za nas odprowadzane składki i w jakiej wysokości. Czy staż ubezpieczeniowy pozwoli na podniesienie wysokości emerytury do jej minimalnej wysokości? A żeby ZUS podwyższył wysokość emerytury do minimalnej, trzeba legitymować się 20-letnim stażem ubezpieczeniowym przez kobiety i 25-letnim stażem u mężczyzny. Warto też zwrócić uwagę na swoją dotychczasową sytuację pracowniczą. Czy nie ominą nas na przykład nagrody jubileuszowe, ale także na przykład świadczenia wypłacane przez ZUS? Czyli na przykład chodzi tu o 13 i 14 emeryturę. Składając wniosek o emeryturę, warto też przemyśleć dzień, w którym będziemy to robić. Warto wniosek złożyć w dzień po przypadającym w danym miesiącu dniu urodzin. Na przykład jeżeli urodziliśmy się 13 października, wniosek dobrze jest złożyć po tym dniu w miesiącu, w którym będziemy składać wniosek. Przez to średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze o ten jeden miesiąc, a to ma znaczenie przy obliczaniu wysokości emerytury. Jeżeli składając wniosek jesteśmy aktywni zawodowo i chcemy zrezygnować z pracy i przejść na emeryturę, warto zrobić to również pod koniec miesiąca, ale nie ostatniego dnia. Chodzi o to, by otrzymać za ten miesiąc nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także emeryturę. Bo emerytura będzie przyznana za cały miesiąc, niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony 1, 15 czy 29 dnia miesiąca. Jednak nie wcześniej niż od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego to jest od 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn. Jak widać, jest wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na wybranie właściwego momentu przejścia na emeryturę i każdy musi przeanalizować tę sprawę sam, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. Osoby, które noszą się z zamiarem przejścia na emeryturę, mogą skorzystać z porad doradców do spraw emerytalnych, którzy wyjaśnią, na jakich zasadach obliczana jest wysokość emerytury oraz sporządzą symulacje lub prognozy wysokości emerytury, o ile osoby te mają już ustalony kapitał początkowy.
To była pani Monika Kiełczyńska z ZUS-u. A z nami kolejna słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No, do mojej emerytury jeszcze trochę czasu i szczerze mówiąc, tak, pracuję na 1,5 etatu, staram się jakoś oszczędzać, zbieranie sobie jakieś tam pieniążki z PPK, ale na przykład sytuacja mojej mamy, która przechodząc na emeryturę była w ZUS-ie poinformowana, że jak najbardziej może sobie dorobić w zakładzie pracy, w którym odchodziła na emeryturę. Taką poradę dostała od pracownika ZUS-u. Później okazało się, że przyszła na emeryturę nie z racji lat pracy, a wieku emerytalnego osiągniętego i musiała zwrócić ZUS-owi część tych składek, które jakby, tak mi to potem w sądzie wytłumaczono, że ZUS musiał jej dokładać do tej emerytury. I to, że ona po 2 latach uzbierała sobie składek i liczyła na podniesienie tej emerytury, okazało się, że musi zwrócić ZUS-owi ponad 5 tysięcy. Oczywiście sąd przychylił się do prośby mojej mamy, natomiast przedstawiciel ZUS jak najbardziej odrzucił. No i tak mojej mamie o to się opłacało, to przepracować jeszcze 2 lata, że nie zyskała w zasadzie podwyższenia emerytury, a wręcz musiała oddać ZUS-owi owe 5 tysięcy. Wniosek taki był, że po co było pracować te 2 lata.
No tak, tak.
Czyli tak to było w tym przypadku, ale sprawa w sądzie zakończyła się zwycięstwem mamy, tak?
To znaczy dla mamy tak, ale ZUS odrzucił.
No i co dalej? Skoro ZUS odrzucił, a sąd przyznał rację mamy.
ZUS łaskawie zgodził się, żeby te 5 tysięcy ponad było rozłożone w ratach i emerytura była pomniejszona przez okres tam 3 lat o bodajże 300 zł. No, musiała być ta kwota ponad tych 5 tysięcy. Mówię, ja myśląc o sobie, odkładam sobie również w tym PPK. Koleżanki mówią, że jest to zły pomysł. No ja łudzę się, że być może mi się to opłaca. A być może, bo jak słucham porad, to mam wrażenie, że to jest tak wyższa matematyka, że studia to chyba zbyt mało, żeby ogarnąć, kiedy przejść w dobrym momencie.
Tak, tak, to prawda.
Zmienia się to. Być może kiedyś, ja odchodząc, że mam 2 dzieci, będę miała z tego tytułu jakiś profit, tak jak teraz panie, które urodziły 4 dzieci, tak?
No
moja mama urodziła 3, więc tutaj nie zyskała.
Bardzo pani dziękujemy za te wszystkie...
Dla mnie to jest wyższa matematyka i nie ogarniam.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Kolejny rozmówca z nami, tym razem ekonomista, pan Janusz Wdzięczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy pana.
Witam serdecznie cały Piotrków i wszystkich słuchaczy Radia Strefa FM.
W Polsce przybywa emerytów aktywnych zawodowo. To są oficjalne dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pod koniec ubiegłego roku aktywnych zawodowo było prawie 880 tysięcy osób, które jednocześnie pobierały świadczenia emerytalne, czyli już uzyskały prawo do emerytury. Czy w związku z demografią takich osób pracujących na emeryturze, czy też dorabiających, będzie coraz więcej w najbliższych latach?
Panie redaktorze, szanowni państwo, na pewno czy z powodu demografii również, bo nasz rynek pracy potrzebuje ludzi, których niestety nowych nie ma i dlatego emeryci pracują, ale także dlatego, bo zmienia się w ogóle status emeryta. Emerytami są osoby o wiele sprawniejsze i o wiele bardziej zarówno fizycznie, jak i psychicznie niż te 30 lat temu. Ja na przykład sam mam mamę, która ma 70 lat, jest emerytką, która dodatkowo jeszcze pracuje jako nauczycielka. No i uprawia sport i jeździ na rowerze. No kilkadziesiąt lat temu 70-latek to był już bardzo zaawansowany wiek senior. Dzisiaj 60-70-latkowie to są przecież jeszcze może nie w miarę młodzi ludzie, ale na pewno w wieku średnim.
No tak, to prawda, to się da zauważyć.
To się przesunęło, ta granica, to nie ulega wątpliwości. A coraz więcej też osób, które otrzymują tak zwane bieda emerytury, takich osób też przybywa. Czy to będzie duży problem? Czy tym osobom trzeba będzie jakoś pomóc?
Bo jak można przeżyć za 2 grosze miesięcznie?
Albo no chociażby 50 zł, no, takie emerytury.
A są takie emerytury.
No zdecydowanie będzie to duży problem i to akurat będzie problem nasilający się, troszeczkę mający związek z tym naszym pierwszym wydarzeniem, ponieważ jeżeli my będziemy, szanowni państwo, mieli coraz więcej ludzi właśnie w wieku 70, nawet 70 par lat pracujących, to oni w końcu osiągną 80, 90, no i wtedy już aktywni zawodowo nie będą i będziemy musieli pamiętać o tych ludziach. Ten problem jest niestety przesuwany, oddalany, ale będzie coraz bardziej znaczący.
Dziękujemy bardzo. Janusz Wdzięczek, ekonomista, był z nami. Dziękujemy.
Bardzo proszę, polecam się.
My również. Cały czas zastanawiam się nad tym przesunięciem wieku. Jeszcze jakieś, no nie wiem, 15 lat temu mówiło się, że kiedyś 40-latek to dzisiejszy 30-latek. Teraz mówi się, że dzisiejszy 50-latek to dawniejszy 35-latek. A dzisiejszy 90-latek to kiedyś...
Kiedyś 100-latek.
Nie, to raczej kiedyś właśnie 70-latek na przykład.
Tak, ale no, w związku z tym, że ta granica się przesunęła, no to rzeczywiście podejrzewam, że za jakiś czas powróci temat podwyższenia wieku emerytalnego.
Ale która partia na to się zdecyduje?
No, na razie żadna.
Na razie żadna, przynajmniej głośno o tym nikt nie mówi, chociaż każdy wie, że tak powinno być.
Pani Monika Kiełczyńska mniej więcej godzinę temu przedstawiła takich kilka podpowiedzi, porad, na przykład, że warto w lipcu, właśnie teraz, w tym miesiącu, jeśli ktoś już chce przejść na emeryturę...
I może, tak.
Tak, i może, i już ma wymagany wiek emerytalny, osiągnął ten wiek, to warto rozważyć to właśnie w lipcu.
Tak, no dzisiaj drugi dzień lipca i my ten temat podejmujemy w Maglu. A skoro to czwartek, to z nami teraz Bartłomiej Krasiński, radca prawny. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy można się odwoływać od decyzji emerytalnej?
Jak najbardziej.
A w jaki sposób?
Szanowni Państwo, no jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych co do wysokości emerytury, którą tam naliczono, powinniśmy złożyć odwołanie do sądu okręgu, odpowiedniego sądu okręgowego, odpowiedniego ze względu na nasze miejsce mieszkania, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli piszemy powództwo, piszemy, co nam w tej sprawie nie odpowiada, z czym się nie zgadzamy. Musimy oczywiście podać dowody na potwierdzenie swoich racji i kierujemy to, składamy to w ZUS-ie, a ZUS razem z swoim stanowiskiem w tej sprawie przekazuje dokumenty do sądu.
A co możemy podważyć? Na przykład jak jakiś okres nie został uwzględniony, pracowaliśmy, a ZUS tego nie uwzględnił, bo no, na przykład nie ma odpowiednich dokumentów, tak? Przedstawiciele ZUS-u mogą powiedzieć, że nie jest to udokumentowane, że w danej firmie pracowaliśmy.
Jak najbardziej mogą się zdarzyć sytuacje, że z dokumentacji, którą otrzymamy, czy do której będziemy mieli wgląd, wynika, że nie wszystkie okresy zatrudnienia zostały zaliczone, czy też w okresie zaliczonym, który został wykazany, nie ma śladów w ZUS-ie, że były przekazywane składki na ubezpieczenia społeczne. I w takiej sytuacji możemy się od takiej decyzji odwoływać, na przykład przedstawiając zeznania świadków, czyli osób, które z nami pracowały w zakładzie pracy, bądź też naszych przełożonych, wykazywać, że faktycznie taki stosunek pracy świadczyliśmy i że z tego tytułu były odprowadzone składki. Natomiast no to już ZUS powinien wtedy pilnować, żeby takie dokumenty u siebie mieć. Natomiast jeżeli nie ma, jesteśmy w stanie przed sądem wykazać za pomocą zeznań świadków, że faktycznie świadczyliśmy pracę, no to wtedy jest duża szansa uzyskania korzystnego wyroku sądowego.
Dziękujemy bardzo. Bartłomiej Krasiński, radca prawny, był w Maglu.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. No co robić, żeby uniknąć takich sytuacji, żeby nie musieć się później odwoływać od decyzji emerytalnej z ZUS-u?
Prowadzić takie domowe archiwum.
Prowadzić domowe archiwum. No co, można sprawdzać pracodawcę, czy odprowadza te składki za nas?
Dziś to jest stosunkowo proste. Do ZUS-u można wystąpić ewentualnie na PUE ZUS, sprawdzić, czy ta składka jest odprowadzana.
Sprawdzałeś?
Nawet nie ma takiej potrzeby.
A no właśnie, my nie musimy, bo my mamy pełne zaufanie do naszego szefa. A na koniec Magda, rozmowa z jeszcze jednym ekspertem, ekonomistą, Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa dopłacamy już ponad 90 miliardów złotych. No, gdybyśmy nie dopłacali, to co?
To jest fikcja z tym dopłacaniem, bo wiadomo, jest nie od dziś, zwłaszcza, że mamy znakomitych aktuariuszy, jakie są potrzebne pieniądze do obsłużenia zobowiązań emerytalnych i celowo, że tak powiem, ZUS nie otrzymuje właściwych środków, stąd mówi się cały czas o jakiś właśnie dotowaniu ZUS-u, o tym, że ZUS może zbankrutować, co nie jest prawdą, bo jest to element państwa polskiego, czyli gdyby miał ZUS bankrutować, to znaczyłoby, że państwo polskie jest niewypłacalne. To jest tylko kwestia nie do końca uczciwego pokazywania, jakie są realne zobowiązania państwa wobec obywateli i jakimi pieniędzmi powinien dysponować ZUS każdego roku, a to jest do łatwego wyliczenia.
Prognozy są takie, że tych osób na emeryturze pobierające to świadczenie z każdym rokiem będzie przybywać, za to będzie ubywać tych osób, które pracują, więc od lat mówi się, że no, ten system wymaga reformy. W jakim kierunku powinniśmy pójść?
Zdecydowanie tak. Wymyślono sobie na początku lat 90., że opodatkowanie pracy powinno wystarczyć i tylko z opodatkowania pracy będziemy finansować świadczenia emerytalne. Ale właśnie już wtedy pojawiały się odległe prognozy dotyczące, że w Polsce prędzej czy później dojdzie do kryzysu demograficznego i że osób pracujących będzie mniej albo zrównają się z liczbą osób pobierających emerytury. I wówczas ten system oparty wyłącznie o podatkowanie pracy będzie niewystarczający, bo osób pracujących będzie mniej, to znaczy, że trzeba byłoby je ekstremalnie opodatkowywać, ich pracę, po właśnie opłacać zobowiązania emerytalne. W innych państwach nie ma w ogóle, trzeba od tego zacząć, emerytalnych. Po prostu określona część budżetu, która jest finansowana z różnych podatków, przeznaczana jest na świadczenia emerytalne i to jest najprostsze rozwiązanie. Natomiast u nas wymyślono, że oprócz tego, że mamy opodatkowaną, zwłaszcza pracę na etacie, to jeszcze mamy tak zwane dotacje z budżetu na pokrycie zobowiązań ZUS-u. Także to są kwestie, które zafałszowują obraz, że samego opodatkowania pracy przy kryzysie demograficznym nie wystarczy środków na wypłatę emerytur.
A czy stać nas na 13, 14 emeryturę?
Znaczy 13 czy 14 emerytura jest czystą propagandą, bo po pierwsze jest to element zastępczy za uczciwą waloryzację świadczeń, czyli nie ma takiej waloryzacji, chociażby proszę zauważyć, że od wczoraj mamy wieloprocentową, bodajże 10% podwyżkę dla pracowników służby zdrowia, bo wcześniej zawarto takie umowy. Natomiast w przypadku emerytur w Polsce nie było uczciwej indeksacji, tylko to były albo kwotowe, albo 13 czy 14 emerytura, ale też przysługująca tylko określonej grupie emerytów, bo nie wszyscy dostali właśnie tą 14 emeryturę, bo im większe były emerytury, tym były te mniejsze w sumie dopłaty. Także gdyby stosowano, nie wiem, indeksację w oparciu o wskaźnik inflacji, to świadczenia emeryci otrzymaliby więcej pieniędzy niż z samego tytułu tak zwanych 13 czy 14 emerytur.
Żaden rząd, żadna partia nie chce podjąć tego tematu, ale ekonomiści mówią, że podwyższenie wieku emerytalnego w najbliższych latach, no to będzie konieczność.
Ale to się dzieje cały czas, bo oficjalne dane ZUS-u, które w tym roku przedstawiono, wskazują, że chyba nawet więcej niż połowa już emerytów pracuje po uzyskaniu świadczenia emerytalnego. Z tego względu, że wypłaty są na tyle przy dzisiejszych rosnących kosztach życia niewystarczające, że bez dodatkowej pracy trudno byłoby przeżyć. Stąd ten wiek emerytalny jest już też ustawową fikcją dla połowy pobierających świadczenia.
Dziękujemy bardzo. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, był z nami. Na koniec Magla. Dziękujemy.
Dziękuję.
Na początku Magla byliśmy dalej, a teraz jesteśmy jeszcze bliżej emerytury.
O, te 3 godziny.
Tak, te 3 godziny. Dziękujemy Państwu.